Ten człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy rozdzielił im majątność. I wiecie, tak się zastanawiałem nad tym synem, że i tak będę odnosił do naszego życia, że on chciał dostać majątność i chciał powiedzieć: chcę tu i teraz, tak? Chciał po prostu kasę od tego ojca. I chociaż wiadomo, spadek się dziedziczy po śmierci bardziej, tak? No ale on chciał już tu i teraz. I czasami w naszym życiu nam się przydarza, że chcemy od tego niebiańskiego ojca tu i teraz, tak? Boże, pobłogosław mi teraz, zrób to, a tak, w taki sposób, jak ja chcę. I ten syn marnotrawny być może mówił: no nudzi mi się, tak? No chcę sobie zaszaleć, chcę dostać pieniądze, które na pewno ten ojciec w tej historii musiał być bogaty. Chcę, może myślał sobie, chcę przeżyć przygodę mojego życia, tak? Pojechać sobie na przykład, nie wiem, na Wyspy Kanaryjskie, chociaż nie, może statkiem, wtedy samolotów nie było, tak? Ale w tej historii ciekawe jest to, chciałem zwrócić na to uwagę, że ojciec w tej historii jest cierpliwy i daje temu synowi bez szemrania, bez wstrzymywania się. To jest ciekawe. 13 werset, czytajmy dalej. Co się dalej działo? A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. I wiecie, to było pewne, tak? To było pewne, co się stanie. On tych pieniędzy nie zainwestował w nic, on to wszystko roztrwonił, odjechał do dalekiego kraju, być może żeby być jak najdalej od swojej rodziny, my tego nie wiemy, ale daleki kraj to mówi nam jednak o odległości. I roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Ja to cały czas będę też odnosił do naszych relacji też z dziećmi, w rodzinach, nie tylko do tego naszego niebiańskiego ojca, ale też do naszych domów. I wiecie, czasami się tak zdarza, że te nasze dzieci chcą też odejść. Mi się to też niedawno przydarzyło, bo w sumie ostatnia córka, jeszcze tylko syn został w domu, dlatego ta historia jest taka dość świeża. Ona też chciała odejść, tak, i teraz już mieszka sama, pracuje, ale wierzę, że nie prowadzi rozwiązłego życia. Ale czasami jest tak, że te nasze dzieci chcą się usamodzielnić i to jest bardzo dobrze, tak? Jeżeli są już na tyle duże, tak, chyba żeby to było nastolatek, tak, dziesięciolatek przyjdzie, tato chce, żebyś mi dał pieniądze i chce was opuścić, to wtedy bym spytał się, powiedział mu, że to nie jest dobry pomysł. Ale ten syn w tej historii tutaj był na tyle, myślę, że starszy, tak, że mógł już to pojechać, no ale prowadził rozwiązłe życie, tak? Prowadził takie życie, które sprawiło, że te wszystkie pieniądze, które dostał, one zostały roztrwonione. I dalej, 14 werset. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w onym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i posłał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. Popatrzcie, dwie rzeczy. Jedna rzecz to... Pierwsza rzecz to on nie miał żadnych pieniędzy, a na dodatek zdarzyła się jeszcze rzecz dużo gorsza, tak? Dlatego, że w tym kraju, którym był ten syn, nastał wielki głód. I nastał wielki głód i w ten sposób już no nie miał co robić, nie? I tak naprawdę zaczął paść świnie. Zaczął paść świnie i to jest jedna z najgorszych rzeczy, którą mogli robić Żydzi. Właściwie Żydzi brzydzili się tym, tak? Nie, była to obrzydliwością, świnia była obrzydliwością i tym bardziej jedzenie albo pasanie tych świń, tak? Widzimy, że król Dawid nie pasł świn, tylko pasł owce, tak? Owce to okej, okay, ale świnie to na pewno była zła rzecz. I ten syn się bardzo w tym wszystkim poniżył. I czytajmy dalej. 16 werset. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. I popatrzcie, kolejna rzecz. Głód, te pasanie świń i no nie miał co jeść. I chciał nawet jeść to, co świnie. Być może to jedzenie było na tyle pożywne, że nie byłby głodny, tak? No ale nikt mu tego nie dawał. I ja widzę w życiu tego syna, no nazywamy go marnotrawny, tak? Cztery etapy pogrążania się tego młodszego syna, tak? Można powiedzieć młodszego syna, bo jeżeli ten drugi syn był starszy, o którym będziemy czytać, to ten był młodszy. I mamy te cztery etapy pogrążania się w jego życiu. Po pierwsze, całkowicie utracił majątek. Wszystko, co dostał od ojca, roztrwonił. Po drugie, spotkał go głód, czyli był głodny. Po trzecie, musiał pasać te nieczyste zwierzęta, czyli te świnie. I po czwarte, musiał kraść tym świniom te omłoty, czyli to, co te świnie jadły. I uwierzcie mi, to, co on musiał jeść, to nie był McDonald's, to było dużo gorzej. Więc przeżył te cztery etapy takiego upodlenia, takiego upadku. I zapamiętajmy sobie te cztery etapy, bo będziemy jeszcze o tym mówić, jak będziemy czytać dalej tę historię. I w 17 wersecie dzieje się taka ciekawa rzecz, bo on zaczął robić takie bardzo nowe słowo, przeżył taką retrospekcję, jakby można powiedzieć, czyli wejrzał w siebie, a wejrzawszy w siebie, rzekł, ilu tu namiestników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. I wiecie, to jest bardzo dobre, co się stało. To był taki pierwszy dobry punkt od momentu, kiedy był u ojca, że on zaczął jakby oglądać swoje życie, patrzeć na swoje życie, pytać się, co ja tu robię, tak? I myśleć o tym, że tam będzie miał lepiej u ojca. I to był pierwsza taka rzecz. I wiecie, czasami jest tak w naszym życiu, że to, co jest straszne i okropne, i ten głód w tym przypadku jest początkiem, jest jakby sposobem, aby Bóg nam błogosławił. To, co jest, wydaje nam się z pozoru złe, co nam się wydaje upadkiem, Bóg może wykorzystać do tego, aby nas podnieść, aby nam coś pokazać, a my się czasami denerwujemy, a Bóg wtedy działa. I przeżywaliśmy, wiecie, że mamy, tutaj akurat nie ma Pawła, chyba nie będzie tego słuchał, mamy syna, którego adoptowaliśmy i nie wchodząc w szczegóły, w duże szczegóły, on kiedyś nie mówił nam mamo, tato, chociaż jest już chyba czwarty rok z nami, tak? Czwarty rok, adoptowaliśmy gdzieś około 4 lata temu, może niecałe, i nie mówił nam mamo, tato. I te relacje były fajne, ale wiadomo, mówił ciocia, wujek, no to, a w sumie był naszym synem, tak, adoptowanym. I stała się taka rzecz zła w jego życiu, którą zwróciliśmy mu na to uwagę. Rzecz, która, tak jak Czytaliśmy tutaj o głodzie, tak? To w jego życiu przydarzyła się rzecz zła. I wiecie, zamiast w sumie krzyczeć na niego, zamiast, nie wiem, zamiast mówić, no co ty zrobiłeś, chociaż też troszkę tak mówiliśmy, to w pewnym momencie przyszedłem do niego do pokoju i on zaczął płakać, no nie mógł spać, tak? I mówił, już wiem na pewno, że wy mnie oddacie. Tak powiedział. I mówił to kilka razy, szlochając, płacząc. I wiecie, i w tym momencie, kiedy on był w takim stanie, znaczy bardzo złym, powiedziałam mu, że my go nigdy nie oddamy. Że on jest naszym synem i żeby od tego momentu mówił nam mamo i tato. I wiecie, i to nie było tak, że on w momencie jakby tego samego może dnia, może próbował, tak? Ale od tego momentu zaczął mówić mamo i tato i jego życie się zmieniło. I wiecie, ja wierzę, że Bóg tak samo wykorzystuje trudne sytuacje w naszym życiu. I to nie jest, one się zdarzają, tak? One są i on, to Bóg, myślę, że świadomie na to nie zsyła nas na takich złych sytuacji. To są nasze wybory, tak? Gdyby ten syn nie poszedł do tego kraju, nie roztrwonił tych pieniędzy, czy przytrafiłby mu się głód? No na pewno nie przytrafiłby mu się głód, bo on u ojca miał wszystko. I to nam się przydarza. Czasami to są nasze błędy, nasze grzechy, konsekwencje naszych grzechów, ale to nam się przydarza. Ale Bóg chce z tych sytuacji wycisnąć jak najwięcej do naszego dobra. Ja w to wierzę. I 18 werset mówi dalej. Wstanę, ten syn mówi, wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. To są bardzo fajne słowa, które często są potrzebne nam, wierzącym chrześcijanom, nam ludziom, żeby się tak otrząsnąć z tej sytuacji, w której jesteśmy, z tych różnych naszych problemów, z różnych sytuacji i powiedzieć, wstanę i pójdę. Wstanę i pójdę. Wiecie, można być w tych problemach, można być narzekać, ale to wstanę i pójdę jest tu bardzo ważne i bardzo ważne jest to też, że ten syn tutaj stwierdził, że on zgrzeszył, przeciwko ojcu, że on zrobił nie tylko przeciwko temu ojcu, tu jest napisane, ale też przeciwko niemu i przeciwko niebu, tak nawet. Więc przeciwko Bogu też zgrzeszył. I przyznał się do tego. Przyznał się na razie w sposób taki, jakby dla siebie wyznał ten grzech, ale potem pojawiły się kolejne rzeczy. I można tu myśleć cały czas o tym synu. I przecież on mógł zrobić inaczej tak naprawdę. Wiecie, co on mógł zrobić? Będąc głodny, będąc w tej sytuacji, mógł powiedzieć, mógł cały czas narzekać. Ojcze, może za mało dałeś mi tej kasy. Jakbyś mi dał więcej tej kasy, to na pewno bym przeżył. To na pewno by było dobrze. Nie robił tak. Nie zrobił tak. To jest ważne. I jeszcze jedna rzecz z tego 18 wersetu jest taka, że pójdę do ojca mojego i powiem, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. I wiecie co? On wiedział, on znał naturę ojca. Ten syn musiał znać naturę ojca, bo jeżeli by miał ojca takiego, że teraz poszedłby, a tamten powiedziałby, nie przebaczę ci, nigdy ci nie zapomnę tego, co zrobiłeś, to on by nawet tak nie pomyślał. On znał naturę ojca i wiedział, że może liczyć na ojca, tak w tej sytuacji. I być może, nie czytamy tego też, nie czytamy, ale można to pośrednio, że te relacje z tym ojcem były dobre. Znał jego charakter i zapewne doświadczył wielkiej miłości już wcześniej, jakby w domu musiał doświadczać miłości od tego ojca. I wiedział, że jak wróci do tego ojca, to na pewno nie zostanie odrzucony, jeżeli wyzna swoje grzechy, jeżeli wyzna swoje błędy, to na pewno go ten ojciec przyjmie, bo gdyby było inaczej, na pewno by w ten sposób nie myślał. I ten młody człowiek właśnie chciał zrobić takie szczere wyznanie przed Ojcem. I jest taki fragment, możemy sobie go otworzyć, w Rzymian 2:4. Nie będziemy czytać zbyt dużo fragmentów dzisiaj, tylko będziemy się skoncentrować na Ewangelii Łukasza, ale to jest jeden z wersetów, gdzie chciałem przeczytać. List do Rzymian 2:4. I fragment może tego, fragment z tego wersetu. Dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. Dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. To znaczy, że Bóg jest dobry i to, że On ma naturę dobrą, że On nas kocha, to nas prowadzi do tego, że myśmy się upamiętali kiedyś w naszym życiu, że nasze dzieci się upamiętają, czy upamiętały już, że ktokolwiek się upamiętał, to dzięki Bożej tylko dobroci. To nie jest nasza zasługa. I widzimy, będziemy czytać też dalej tę historię, że ta dobroć Boża, dobroć tego ojca w tej historii sprawiła, że ten syn mógł wrócić do tego domu. 19 werset, czytajmy dalej. On w tej pokucie idzie dalej, ten syn. I już nie jestem godzien nazwać się synem twoim, uczyń mnie z jednego z najemników swoich. I co zrobił dalej? To powiedział jakby dla siebie. To jest też ciekawe, że on jeszcze tego nie powiedział ojcu. On podjął pewne decyzje sam przed sobą w tej historii. To czytamy. To też jest taka fajna postawa tego syna. I co zrobił dalej? Nie pozostał tylko na tych marzeniach, że wróci do ojca, ale wstał, czytamy dalej, i poszedł do ojca swego. I to jest ciekawe, co dalej czytamy. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec, użalił się i podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Patrzcie, tego syna jeszcze go nawet nie było widać. Ledwo może ktoś, jakaś postać się tam z daleka wyłaniała, ale ten ojciec wiedział, że ten syn, że to jest jego syn. Bo gdy jeszcze był daleko, no to daleko to nie jest pół metra, tak? To mogło być bardzo daleko, że ta sylwetka, tylko widział tą sylwetkę, tak? Ale wiecie, o czym to mi mówi, że ten ojciec nasz niebiański, on czeka na każdego z nas. Z jednej strony, jeżeli jakieś grzechy mamy, tak, żeby wyznać mu, żeby wrócić do niego, tak? I że on tego jakby oczekuje, on wie, że my przyjdziemy, tak? On ma taką naturę, że patrzy tam daleko, że wie, mimo tego, obojętnie jakim jesteśmy stanie, przed nawróceniem, od tym momentem, kiedy byliśmy z Bogiem, przyjęliśmy Jezusa do serca, to on też wierzył, że kiedyś nastąpi ten moment, kiedy będziemy tam gdzieś daleko. I on wygląda, tak? Każdego dnia być może ten ojciec z tej historii otwierał takie okno sobie, tak? I patrzył, czy ktoś tam nie idzie, czy ktoś nie wraca. On miał taką wiarę, ten ojciec z tej historii. Może nawet posyłał jakichś sług swoich, żeby wysyłali tam troszeczkę tak do przodu, żeby mogli zobaczyć, czy czasem ten syn nie wraca. I ojciec ma taką postawę. I kolejna rzecz, że czytamy, że ujrzał z daleka i użalił się nad jego życiem. I co zrobił dalej? To nie ten syn podbiegł do niego, tylko podbiegł ojciec. Rzucił się mu na szyję i pocałował go. I to jest takie bardzo, to jest bardzo wzruszająca sytuacja. Dlatego, że ten ojciec, widząc postawę swojego syna, nie powiedział mu: słuchaj, masz okres próbny, jak przez rok będziesz się zachowywał tak, a tak, to wtedy ci przebaczę. Czy było tak? Nie było tak. Albo Muszę sprawdzić twoją motywację. My czasami tak postępujemy. Muszę sprawdzić twoją motywację. Jeżeli twoja motywacja mnie przekona, że chcesz się zmienić, no to może tam po kilku latach ci przebaczę i no musi być jakiś okres próbny. Czy ten ojciec mówił coś o okresie próbnym? Nie, dlatego że on podbiegł, przytulił go, tego syna i nie wiem, czy znamy taki obraz Rembrandta. Jest, możemy sobie go teraz wyobrazić, zdaje się na waszą wyobraźnię. Na tym obrazie Rembrandta jest syn marnotrawny, który klęczy przed ojcem, tak? On jest odwrócony tak jakby do publiczności tyłem i ten ojciec obejmuje, znaczy kładzie na swoje ręce na tym synu. Na pewno w szkole oglądaliśmy ten obraz. Kładzie dwie ręce na swoim synu. Ten syn wygląda bardzo źle, ma zgoloną głowę. Ale co ciekawe w tym obrazie, zobaczcie sobie to w domu może, jak włączycie komputer albo będziecie oglądać, albo pójście do miejsca, gdzie są takie obrazy, bo zauważcie, bo to trzeba w dużej rozdzielczości oglądać, zauważcie, że na synu są dwie ręce ojca. I jedna ręka ojca jest taką ręką, znaczy ja nie mam takiej ręki, ale myślę, że rolnicy mają takie ręce, są takie bardzo chropowate, tak? Bardzo takie spracowane. A druga ręka jest taką ręką, no taką jakby, ja bym powiedział, ręką kobiecą, taką delikatną. I wiecie, to nam mówi trochę ten obraz też i ta historia, którą tu czytamy, o, że taki jest Bóg tak naprawdę, że z jednej strony jest sprawiedliwy i to reprezentuje ta ręka taka chropowata, ale z drugiej strony, jeżeli przychodzimy do Boga z pokutą, tak, to ta druga ręka reprezentuje to Boże miłosierdzie, że On zawsze chce nas przyjąć, zawsze chce wybiec do nas, zawsze chce rzucić się nam na szyję, tak, jeżeli do Niego przychodzimy szczerze, tak? I to są te dwie ręce, te dwie natury Boga, które jeżeli to dobrze zrozumiemy, to będzie to dla nas takie ożywienie w naszym życiu. I kolejny werset, 21, może przeczytajmy. I znowu syn tutaj już w obecności tego ojca wyznaje konkretnie już tak. Syn zaś rzekł do niego, czy do ojca, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Coś mi się to skądś z przeszłości przypomina, ale no są to niesamowite słowa. I co na to odpowiada syn, ojciec? Od razu. Ojciec zadrzekł, ojciec się tutaj w tej historii nie zastanawia. On ani przez moment tutaj nie kombinuje, nie wstrzymuje się, tylko ojciec zadrzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. I pierścień tutaj reprezentuje... Ja nie mam pierścienia, ale mam obrączkę jeszcze słabo widoczną. Pierścień symbolizuje władzę, a sandały reprezentują to, że on właściwie był niewolnikiem, tak? Był niewolnikiem i na tym obrazie Rembrandta widzimy, że jego obuwie jest w tragicznym stanie. Jednego sandała nie miał, albo był częściowy, drugi był też w złym stanie. Więc te sandały obrazują to, że on już nie jest niewolnikiem. I my tak samo, jeżeli jesteśmy w Bogu, bo czasami nam się wydaje, że może jesteśmy, że Bóg nas coś chce na nas nałożyć, jakieś jarzmo, jak przychodzimy do Niego. Nie, my nie jesteśmy niewolnikami, my jesteśmy ludźmi wolni. Wolni, mamy wolne wybory. Jesteśmy wolni w Chrystusie i to jest ważne, dlatego że tak w tej historii te buty są taką reprezentują to, że jesteśmy już ludźmi wolnymi. I coś chcę takiego ciekawego powiedzieć o butach, nie wiem, bo siostry zwłaszcza lubicie buty, tak? Ale niektóre mają bardzo dużo, ale wiecie, kiedyś ojciec mi opowiadał taką historię, że oni mieli tylko jedne buty, takie lakierki, jedne buty na kilka dzieci, tak? Było chyba tam trójka dzieci i tylko jedne buty mieli na... I tam w tych butach szli do kościoła. I na przykład wymieniali się butami i, no, i jak ktoś szedł do kościoła, ubierał te lakierki, potem wracał i znowu następne dziecko. Ale tak to chodzili boso. Chodzili boso. Teraz to jest nie do uwierzenia, że jak chodzić boso. Czasami chodzimy sobie po trawie tam gdzieś na wczasach, jak jesteśmy, albo po plaży, ale oni chodzili boso nawet w zimę, tak? Tak jak był taki dzień. I te buty właśnie są, one są, jakby reprezentują właśnie taką wolność w Bogu, którą mamy. I co mówi ojciec dalej? Jakie dalej wydaje, może nie rozkazy, może polecenia swoim sługom. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Przyprowadźcie tuczne ciele, jedzcie je, a jedzmy i weselmy się. Obiecałem, że nie będziemy czytać zbyt dużo wersetów, ale ten musimy jeszcze przeczytać. Malachiasza, otwórzmy sobie księgę, ale to jest końcówka Starego Testamentu, mój taki ulubiony fragment, Malachiasza 4, 5, 6. Malachiasza 4, 5, 6, ostatnia księga Starego Testamentu. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. I tutaj chciałem zwrócić uwagę. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. I chcę zwrócić uwagę na to odnowienie relacji. Ja nie mówię tylko między, chociaż tu piszę, między ojcami, tak, a synami, ale coś się dzieje w tym zakresie. Naprawdę ja wierzę i widzę, że coś się dzieje w tym zakresie teraz, w tych czasach, że to odnowienie relacji ojców z synami jest. I mam takiego kolegę w pracy, mam nadzieję, że też nie będzie słuchał tego kazania, że który jak urodził mu się syn, on nie chodzi do żadnego kościoła, być może, nie wiem, gdzieś naprawdę tylko w święta. I urodził mu się syn i wiecie, co on zrobił? On wziął urlop tacierzyński, on cały czas spędza, jak może tylko, ten czas ze swoim synem. Tego nie było kiedyś. Ja tego nie widzę, jak sięgam tam 20 lat, no może więcej, 30 lat do tyłu, relacje moje z ojcem albo jakiekolwiek relacje ojców z synem. Nie było tak. To było tak, że ktoś przychodzi po pracy, właściwie cześć i koniec. Ale teraz te relacje się odnawiają i to jest też dowód tego, że Boże proroctwa się realizują w tym czasie. I kolejny werset. Dlaczego w ogóle mieli zabijać te tuczne ciele i jeść i weselić się? Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął i odnalawszy się i zaczęli się weselić. I pamiętacie, mówiłem wcześniej na temat tych czterech stopniach poniżenia tego syna, takiego staczania się, można powiedzieć, a teraz widzimy cztery etapy, kiedy on się wydobywa do góry, tak? Kiedy ojciec mu daje tę pomocną dłoń. I to są te cztery stopnie jakby wywyższenia syna. Po pierwsze, dostaje najlepszą szatę, która jest nakładana tylko od święta, od tego ojca. Po drugie, dostaje pierścień na rękę, który jest tą symbolem godności dziedzica, tak, i pełnomocnika ojca. Po trzecie, dostaje buty, czyli sandały, które go odróżniają od niewolników. Po czwarte, została wydana uczta na jego cześć. I to jest takie niesamowite, że widzimy tutaj taki proces wydobywania tego syna z takiego bagna. I co jest ciekawe, tak wracając do wersetu 23, że i troszkę może przeczytajmy jeszcze 25, bo to też tutaj jest. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I wiecie, ten młodszy syn, marnotrawny, to po co on tak naprawdę opuścił tego ojca? Możemy sobie takie pytanie zadać. Po co w ogóle ten syn opuścił tego ojca? Po to, nie po to tylko, żeby te pieniądze dostać, ale po to, żeby miał, jak to mówi młodzież, żeby mieć fun, tak, zabawę, żeby super przeżyć swoje życie, żeby nie marnować tego życia, tak? Ale wiecie, gdzie ten syn tak naprawdę znalazł tą zabawę i tańce? On nie znalazł tego w tym świecie, w tym dalekim kraju, ale znalazł go u ojca. Bo czytamy tutaj, że jak ten starszy syn zobaczył, tak, zobaczył, że jest muzyka, zobaczył, że są tańce. I wiecie, i tak naprawdę w Bogu mamy pełną radość, w Bogu mamy pokój, w Bogu mamy wszystko i nie musimy iść do dalekiego kraju, nie musimy robić tego, co jest robione w świecie, tak? Bo tu jest radość, u Ojca jest ta radość. Ja nie mówię teraz, nie chcę mówić tego tak jeden do jeden, tak? Że musimy teraz cały czas tańczyć, ale chodzi mi o tą radość, która jest w Bogu. I czytajmy dalej tą historię. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, ten starszy syn, tak? Pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść, wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Ten zaś syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. I tu jest bardzo kilka takich ciekawych rzeczy. Możemy się troszkę utożsamiać, jak trwamy długo w Bogu, tak? Nie odchodzimy od Niego, trochę z tym starszym synem. Dlatego, że patrzcie, w Bogu mamy wszystko. A jak ktoś przychodzi, ten młodszy syn, ten syn marnotrawny i teraz otrzymuje od tego Boga tak wiele rzeczy, tak wiele darów, tak? Darów duchowych, proroctwo, tak? Mówienie językami, niesamowite rzeczy. Bóg zaczyna błogosławić materialnie, to my się pytamy Boga, Boże, a mnie to nigdy nie spotkało. Ja nigdy tego nie doświadczyłem w moim życiu. Dlaczego? Ale jest tutaj odpowiedź. Dlatego w tych wersetach jest odpowiedź. Tak naprawdę, dlatego, że nigdy nie prosiłeś o to. Nie prosiłeś o to. Gdybyś prosił, to bym ci to dał. I Bóg mówi do naszego życia, że dla tych osób, które trwają w Bogu, Bóg chce mówić dzisiaj też takie słowa, że proś, a będzie ci dane. Proś o to. Nie marudź. Nie narzekaj. Dlatego, że Bóg chce ci to dać. A jeżeli ci nie da, to znaczy, że może tego nie masz mieć. Ale wierzę, że dobre rzeczy na pewno ci da Bóg. Dobre, jeżeli będziesz prosił o dobre rzeczy, to Bóg ci te dobre rzeczy da. I to jest postawa ojca. I ten ojciec tutaj mówi właśnie w tych wersetach, właśnie, czy syn mówi, że nie dałeś mi kozlęcia, aby się mógł zabawić z przyjaciółmi. I ten syn mówi, gdy zaś ten syn twój roztrwonił majątność twoją z nieużycami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. I tu są ciekawe słowa w tym 30 wersecie. On, zauważcie, on nie mówi mój brat. On nie mówi już mój brat. Nie mówię siostrom, nie mówił siostra Małgorzato, tak? Moja, albo no, chociaż moja żona przy okazji, tak? Ale nie mówił bracie Zbyszku. Nie mówił. Dlatego, że była taka zadra w jego sercu i powiedział do ojca, że ten twój syn, czyli to pokazywało, że on się odcinał od relacji, w jaki sposób z tym on potraktował, że tego syna, tego brata już nie ma, on że tego brata stracił w odróżnieniu do ojca w tej historii, który przyjął tego syna. Ten brat odrzucił, ten starszy brat odrzucił tego młodszego brata. I miał, w 28 wersecie też czytamy, że bardzo się na niego rozgniewał, nawet nie chciał wejść, tak, do tego stopnia był na niego zły, na tego młodszego brata, być może nawet na ojca. I 31 werset mówi nam takie słowa, to o czym mówiłem już. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. I to jest taka zachęta dla nas, do naszego życia, że Bóg do nas dzisiaj mówi, że wszystko to, co moje, jest twoje. I nawet obojętnie w jakiej jesteśmy sytuacji, czy jesteśmy tym synem, jakby powiedzieć, młodszym, marnotrawnym, który zrobił coś źle, zgrzeszył, tak? Odszedł od Boga, chce wrócić. Czy jesteśmy tym synem starszym, który cały czas trwa przy Bogu, który się modli, który przychodzi na nabożeństwa, który łoży środki na Królestwo Boże. Obojętnie co, w jakiej sytuacji my jesteśmy, w jakim jesteśmy relacjach z Bogiem, Bóg mówi do nas, że wszystko moim jest twoje. I to powiedział do starszego też, starszego syna. W przypadku młodszego to nie mamy żadnych wątpliwości, bo jak tak wiele temu młodszemu synowi powiedział. I tu jest jeszcze w tym 30 wersecie w innym tłumaczeniu takie nawet mocniejsze słowa. Zamiast synu to jest użyte dziecko moje. Dziecko moje, to patrzcie jak ten ojciec czule zwraca się do tego starszego syna, który tak naprawdę jest w tym momencie zły na ojca, na swojego brata, który nawet go tak nie nazywa, że ojciec bardzo czule zwraca się do tego starszego syna i ja wierzę, że do każdego z nas, którzy trwamy w Bogu, tak samo się chce wyrażać czule, dziecko moje, bo on jest naszym ojcem. I 32 werset to jest takie podsumowanie tej historii. W przypadku starszego syna mówi takie słowo, należało się weselić i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął i odnalazł się. Co ciekawe, tu zamiast ojciec się tutaj wdał w rolę tego młodszego syna, a czy starszego syna i powiedział, że ten brat twój, to jest brat twój, traktuj go jako brata. I to nie daje nam żadnego pola, żeby mieć w kościele, w społeczności jakichś takich zatargów między braćmi, tak? Bóg mówi, że to jest mój brat, że to jest mój brat, moja siostra, tak? Ten ojciec tu podkreślił, nie powiedział, że ten mój syn już w tym momencie, ale powiedział do tego starszego, ten brat twój, nie? To jest, był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. I to jest taki moment, który jest też w innym wersecie, też w Nowym Testamencie, że jeżeli się nawróci ktoś, to całe niebo się raduje. I tam te tańce, ta radość jest taka niesamowita w niebie. I należy się z tego weselić i radować, tak? Że ktoś się nawraca. I Wiecie, też kiedyś z moją żoną pracowaliśmy w misji, która zajmowała się narkomanami, alkoholikami, bezdomnymi. I wiecie, jak ktoś się nawraca taki bogaty i tak wygląda dobrze, może jeszcze lepiej ode mnie, tak w garniturze, ktoś się nawraca taki super, o wow, to jest super, tak? A jeżeli ktoś się nawraca biedny, może wyszedł z więzienia albo narkoman i rzucił te narkotyki, może był pijakiem, to tak czasami ludzie nie przyjmują tak miło w zborze, dlatego że te ubranie jeszcze może być takie troszkę przesiąknięte alkoholem albo papierosami, wiecie, ale Bóg nie jest taki. Bóg właśnie przyjmuje każdego, jeżeli ktoś przychodzi z pokutą i z oddaniem, przychodzi i przyjmuje. I tak naprawdę tam jest radość, że ktoś był właśnie na tym dnie, a Bóg go wydobył. I to jest też taka postawa, to Bóg mnie tego uczy, żeby akceptować takich ludzi, tak, którzy chcą szczerze oddać, a my tak patrzymy, a może nie wiadomo, kto to jest, co on zrobi. Ja powiem wam, że nieraz, jak byliśmy, jeszcze pracowaliśmy wśród narkomanów, to zdarzyło się, że ktoś tam nas okradł, ale wiecie, no, jeden okradnie, a drugi się nawróci, tak? To taki jest w tym biznes. Więc to Bóg ma taką postawę przebaczania. I tak chcę podsumować tą historię, którą powiedziałem, że Bóg chce nas, Bóg nas akceptuje. Bóg akceptuje nasze decyzje. I wiecie, jeżeli chcemy coś zrobić, Bóg, mamy wolność w Chrystusie, tak? Możemy to zrobić, ale są pewne konsekwencje. Te konsekwencje na tego młodszego syna spłynęły. Był głód, tak, w jego życiu. Było wiele problemów, było to poniżenie, tak? Ale Bóg akceptuje. Bóg mówi, prosisz, tak? No to masz, zobacz. Nie odmawia nam. Czasami nam odmawia, ale w tej historii jest taki przypadek, że nie odmówił. I Bóg akceptuje nasze decyzje. Druga rzecz. Ten syn, to o tym mówiłem, ten młodszy syn znał naturę swojego ojca i wiedział, że ten ojciec go przyjmie takim jak ten syn, takim jakim on jest, jeżeli przyjdzie do niego z pokutą. I ten syn znał tą naturę. I tak, takie wezwanie do matek i do ojców. Czy ten, może dla tych troszkę starszych, tak, bo dla młodszych to może powiedzmy od mojego wieku wzwyż, albo podobnie, że czy nasze dzieci znają naszą naturę? Czy wiedzą, że jak zrobią coś złego, bardzo złego, to my ich nie odrzucimy. Czy znają naturę naszą? Ja nie mówię, żeby teraz, nie wiem, pobłażać, że dzieci będą robiły z nami, co chcą, tak? Że, nie wiem, teraz mamy okres świąteczny, tak? Że dziecko położy się przed kasą i zacznie wrzeszczeć, kup mi słodycze, tak? I od razu będziemy kupować słodycze. Nie o to chodzi, tak? Ale chodzi o to, czy nasze dzieci znają naszą naturę i czy ta natura jest dobra. Czy ona jest taka, że my je przyjmiemy, tak? Czy się, nie wiem, obrazimy na nie. I kiedyś to chyba moja żona mówiła, albo ja, już nie pamiętam, byliśmy w takim zborze, ale to jest bardzo dobrze, mi to pasuje do tej historii. Byliśmy w zborze, chyba to było w Łodzi, i taki starszy brat Modnicki, i była też jego żona, siostra Modnicka, i ona też w kontekście, nie wiem, że nasza córka wyprowadzała się z domu, właśnie pokazała mojej żonie, żeby jej dłoń zawsze była wyciągnięta w ten sposób do niej, że jeżeli chce wrócić, jeżeli chce się z nami spotkać, mieć relacje, bo jeżeli nasza dłoń będzie taka, to ona nigdy nie wróci. I to mi przypomina jakby takiego motyla, tak? Jak chcemy łapać motyla, to jak go robimy, tak? Tak? Łapiemy motyla, żeby wylądował nam na ręce? Nie, otwieramy tak, bo jeżeli zrobimy tak, to go zniszczymy, tak? Musimy mieć tą dłoń otwartą. I to nie tylko względem naszych dzieci, ale też względem naszych braci, naszych sióstr, względem naszych ludzi, z którymi pracujemy, tak? Jeżeli cały czas będziemy się zamykać, no to nikt nie będzie się nas pytał, nie będzie chciał z nami rozmawiać. Można taką postawę zamkniętą mieć. Ale Bóg chce, żebyśmy mieli postawę otwartą, taką. Nie dłoń zaciśnięta, ale otwarta. Po trzecie, czyli mamy po pierwsze, że Bóg akceptuje nasze decyzje, że Syn znał naturę Ojca. Po trzecie, Ojciec przyjmuje nas bezwarunkowo. I Ojciec, ten Ojciec z tej historii przyjął tego Syna bez żadnych warunków. Nie podał mu żadnych warunków, które on jeszcze musi spełnić, żeby mu przebaczył. Ja pamiętam, jak jeszcze chodziłem do innego kościoła, to nawet kiedy tam mówiłem temu księdzu jakieś rzeczy takie i nawet tak czułem taką, nie wiem, ulgę, że Bóg mi przebaczył. Nawet miałem takie chwile takiego jakby dobre, to na koniec ten ksiądz zawsze mówił, ale jeszcze musi zrobić to i wtedy będzie okej. Ale Bóg tak nie daje, tak? Bóg tak nie robi. Bóg nie daje warunków. Jeżeli chce nam przebaczyć, że przebaczy nam i koniec, tak? Nie ma tam, że teraz za pół roku, ale jeszcze nie w pełni ci przebaczyłem, bo jeszcze nie do końca ta sytuacja została rozwiązana w twoim życiu. Jeżeli przychodzimy do Boga z każdym grzechem, to Bóg nam przebacza bezwarunkowo. Nie ma żadnych warunków, nie ma żadnych... Nie musimy się samobiczować. Tak, to jest taka przenośnia, jak to kiedyś robili ludzie. Nie musimy tego robić, bo Bóg chce nam przebaczyć bez warunków. Po czwarte, jeżeli czujesz się takim starszym bratem, nie mówię teraz o wieku, tak, to nie musisz wcale mieć tutaj 80 lat, ale jeżeli czujesz się takim starszym bratem, to Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć, że moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje, co moje jest twoje. Wszystko, co moje jest twoje. I to chciałem wam dzisiaj przekazać i ja wierzę, że Bóg będzie działać przez to słowo. Możemy powstać, pomodlimy się. Ja się pomodlę, może na